Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii, Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
Proszę Państwa, w tej audycji opowiadamy Państwu historię związaną z Powstaniem Warszawskim, a także przede wszystkim historię obozu przejściowego w Pruszkowie, obozu zorganizowanego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. I zapraszamy gości, którzy byli w tym obozie, osoby, które mogą zaświadczyć i opowiedzieć tę historię właśnie z pierwszej ręki. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Zofia Starzyk. Bardzo serdecznie witamy w naszej audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Zofia jest warszawianką od urodzenia. Po upadku Powstania Warszawskiego znalazła się w obozie przejściowym w Pruszkowie. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło, zanim pani trafiła do obozu Pruszkowie. Jeszcze były różne wydarzenia, które spowodowały także jakąś taką eskalację strachu, spowodowały to narastające napięcie, które w tych czasach towarzyszyło wszystkim osobom, uczestnikom Powstania Warszawskiego. Wiem, że wiele osób poddawało się, czyli wychodziło z tymi białymi szmatkami. Pani nie chciała wyjść, zwlekała pani. Co było powodem, że w końcu państwo opuściliście dom?
Przywiązana do Warszawy to jest raz. Drugie, mama była schorowana, więc po prostu w niewiadome nie chcieliśmy wyruszyć. No myśleliśmy, że może nam się uda zostać. No i tak to wyglądało. Wyrzucono nas potem, już Niemiec przychodził z bronią w ręku i wyrzucał resztki, że tak powiem.
Osterby. I po prostu musiałyście opuścić.
Musiałyśmy, ponieważ potem dowiedzieliśmy się, że będą budynki podpalane, czyli jak szczury po prostu.
Ludzie będą wypędzani przez ogień po prostu.
Tak, tak.
A proszę mi powiedzieć, gdzie się pani znajdowała, bo nie powiedziałyśmy, w której dzielnicy pani przeżyła Powstanie Warszawskie?
To, oj, nie umiem, jak to dzielnica, blisko dworca głównego, w okolicy Towarowa, a to dokładnie plac Kazimierza Wielkiego to się nazywał. I pamiętam jeszcze 10, mieszkania 38.
Co się stało, jak opuściłyście już z mamą dom? Co się stało, bo nie od razu pojechałyście panie do Pruszkowa?
Nie, pędzono nas właśnie piechotą do Pruszkowa i starzy, młodzi, schorowani piechotą żeśmy szli. Z maleńkimi paczuszkami, no to co można było w drogę wziąć na plecy.
A więc okazuje się, że nie tylko te pierwsze transporty były transportami idącymi pieszo, również w tej ostatniej fazie Powstania Warszawskiego pędzono piechotą ludność cywilną Warszawy.
Tak. My byliśmy ostatni, dlatego może między innymi byliśmy rozlokowani na podłodze wysłanej tylko słomą, już brudnej, bo już byliśmy ostatni, a przed nami je tam ileś. Spano na tej słomie w butach, w ubraniach, jeden koło drugiego, no ciasno w ogóle. No,
straszne warunki.
Do rana.
Żadnej higieny?
Absolutnie, nic.
Gdybyśmy się zapytały o to, jak duża grupa osób była pędzona pieszo razem z paniami?
Razem ze mną. I jaka grupa?
To było 100 no, osób,
50? Ze 60, 70.
Jak wyglądał obóz i ile pani miała lat, trafiając do...
Miałam 16 lat. Następnego dnia właśnie, po tej nocy, przerzucono nas do drugiego budynku. Numer 4 to się nazywało, jeszcze to pamiętam.
Hala numer 4, tak.
Tak, i tam na betonowej zupełnie podłodze przetrwaliśmy do rana, drzemiąc oczywiście na swoich tobołkach. Następnego dnia żołnierz, to znaczy oficer to był, ale nie, nazywano go Leutnant. Nie wiem, jaki to odpowiednik po polsku. Tak nazywano, znaczy był oficer w każdym razie. Zorganizował nam szafy ubraniowe takie, nie wiem skąd, chyba z Warszawy, bo tam się wywoziło już z Warszawy wiele rzeczy. I na tych szafach rozlokowałyśmy się. To było nasze mieszkanie, M0. No, albo jeszcze niżej. I na tych szafach te wołeczki żeśmy sobie porozkładały. I tam oczywiście w ubraniach przetrwaliśmy noc. Następnego, czy jeszcze tam następnego, bo już tak nie pamiętam, przyszedł do nas ten nasz opiekun właśnie, ten Leutnant, może tak będę mówiła, i zapytał, szukając kierowcy samochodowego. I zgłosił się mój ojciec. ojczym, tak. Oczywiście rozłączono nas, bo od razu go zabrano i pojechał pracować. Aha, jeszcze opowiem właśnie, jak wyglądało tam wokół budynku to.
Ogrodzone
było,
obóz,
tak, obóz, tak. Ogrodzone siatką metalową. No oczywiście nasze podwóreczko było bardzo ograniczone, jeszcze znowu jakoś tam poodgradzane. I tam przez tą siatkę rzucano nam ludność spruszkowa. Rzucała nam buraki, ziemniaki, no coś z warzyw, właściwie w małych ilościach, no bo to przez siatkę. A ten żołnierz pilnował.
Żeby nie można było.
Ale był na tyle solidny, uczuciowy, że tak maszerował, że z tyłu
udawał, że nie widzi.
Udawało się tak wnieść. Tak. No i z tego robiliśmy niby zupy, bo bez soli, bez okrasy, bez niczego. I to, co można na tych kamieniach prowizorycznie tak sklecone, te paleniska, no ugotować albo podgotować. A żywiono nas taką małą ilością zupy brukwianki, tak nazwane, i jedną krągą chleba.
To musiało wystarczyć na cały dzień.
Tak, na cały dzień. A dożywiałyśmy się właśnie tymi niby zupkami, tak.
Wiem, że w tej hali czwartej było pozwolenie na zorganizowanie ołtarza.
Więc dostaliśmy zezwolenie od tego naszego opiekuna, leutnanta, na zorganizowanie ołtarzyka. No oczywiście, kto miał jakiś tam medalik, czy jakiś tam
obrazek,
krzyżyk, no tam na białym czymś, nie wiem, koszuli czy czymś, co miało w tym tobołeczku, no zrobiono taki ołtarzyk, modlono się i śpiewano pieśni
religijne.
Tak. Muszę powiedzieć, że w naszym archiwum muzealnym zachowało się kilka fotografii tego właśnie ołtarzyka i ludzi modlących się przed nim. Być może będzie mogła pani się wśród tych sfotografowanych znaleźć.
No ja zawsze tam na końcu byłam, także może przypadki chodzą po ludziach.
A proszę mi powiedzieć, czy jest pani w stanie określić, ile dni pani przeżyła w obozie razem?
Dwa tygodnie byłam tam. Tak.
Dość długo, bo te transporty, to było już bardzo dużo ludzi wtedy w obozie i one tak równomiernie jak wcześniej nie wyjeżdżały.
Do pociągu w szeregu chodzono,
ustawiano ludzi w taki szereg i oni
byli... i gnano, czy pędzono, czy kierowano do stacji na pociąg, który miał wieźć do Niemiec na roboty.
Czy pani bała się wyjazdu na roboty do Niemiec?
Nie bałam się, ja wtedy w ogóle nic nie myślałam. Nie myślało się ani o nieszczęściach, ani o tym, co nas czeka, ani te bombardowania, które jeszcze były w powstanie, gdzie byliśmy w swoich mieszkaniach. Bomby leciały, wyrzuciło nam jedna ta ściana budynku.
Została zburzona.
No i ponieważ mieszkałam w suterynie, więc jeszcze nie musiałam być w piwnicy, tylko jeszcze w swoim mieszkaniu. No oczywiście gościłam osoby, których mieszkania były
już zniszczone.
Tak. I przychodzono, raczej po piwnicach się chowano. Ponieważ byłam w swoim mieszkaniu, gościłam wiele osób, które nie miały już dachu nad głową. Oczywiście nie było do jedzenia nic, bo zapasów nie miałyśmy, byłyśmy bardzo biedne. Ja miałam 2 lata, jak ojciec zmarł, mama nie miała zawodu, po prostu miała sublokatorów, nie wiem, czy to jest istotne.
A proszę powiedzieć, czy pamięta pani moment, kiedy z obozu pani wyszła, z obozu przejściowego w Pruszkowie?
To było chyba dość skomplikowane, bo pani przyjęła jakąś...
Może ja się posłużę trochę tu, nie?
bo pani przyjęła taką metodę opóźniania swojego wyjścia. O tym może nam pani opowie.
Podświadomie.
Podświadomie.
Podświadomie, tak. Więc pierwszy raz nie stanęłam w szeregu, ponieważ guzdrałam się przy swojej tej szafie, chodząc podświadomie naokoło tej szafy. Nie wiem, czemu to przypisać, jakie to zjawisko, paranormalne czy jakieś. No i ten właśnie nasz opiekun, ten żołnierz, który prowadził tą grupę do tego pociągu, popędzał, żebym jednak dołączyła tam. Nie wiem, ta podświadomość kazała mi dalej krążyć. Nie bałam się jego, absolutnie, tylko krążyłam koło tego. I on zrezygnował już wreszcie, musiał dołączyć do grupy, którą prowadził do tego pociągu. I na tym się po prostu zostałam z tymi starszymi osobami. No, następnego znowu tam dnia, czy za dwa dni, powtarzało się to wszystko. Znowu grupa, znowu do pociągu. Ja stanęłam z tyłu, uzdralska po prostu byłam. I znów się nie zmieściłam do pociągu, czyli wróciłam do tych starszych osób, do tych...
Bo pani jako młoda dziewczyna była przeznaczona do wysłania na roboty,
tak,
do Niemiec.
I wtedy rozłączono by nas z matką. No to się nie zdarzyło, to po prostu przetrwało mnie jakoś. Jest następny, czy może jeszcze jakiś tam transport miał być, ale zanim nas ustawiono, zjawiła się pani przy siatce, która wywołała nasze nazwisko. To była osoba z Czerwonego Krzyża, z takim właśnie krzyżem czerwonym. Wywołała nasze nazwisko, więc żeśmy tam poszły z mamą, a ona powiedziała, że ojczym jest na wolności. Czyli musiał albo usiąść, albo ona mu pomogła w jakiś sposób i czeka na nas w Grójcu. Tam była siostra mojej matki. I w jaki sposób się wydostałam? Właśnie przez nią, przez tą panią z Czerwonego Krzyża, nauczyła moją mamę, no i mnie oczywiście, żeby odpowiadać na pytania Niemca, lekarza, który kwalifikował młode osoby jeszcze zdolne do pracy. Wydawało się, że zdolne, że są chore. No, wymyśliła pani, ta tłumaczka, bo jeszcze tego nie powiedziałam, bo tej pani z Czerwonego Krzyża koleżanka była tłumaczką Niemca lekarza i powiedziała nam, nauczyła, co mamy robić. On nie rozumie nic po polsku, w związku z tym możemy mówić, co chcemy, a ona będzie, co trzeba, tłumaczyła. W związku z tym dostałyśmy przepustkę, zostałam zwolniona, żeśmy wyszły.
Jako osoba chora.
Jako osoba chora, psychicznie. A ponieważ byłam w garniturze, jeszcze wtedy nie były modne, ale ponieważ brat był w Niemczech na robotach, w ogóle z łapanki, i założyłam jego garnitur, bo nie wiedziałam, gdzie będę i o jakiej porze, czy zima, czy lato. Będzie taki uniwersalny strój, a jak on wróci, będzie miał w czym chodzić. No oczywiście łatwiej mi było w tym garniturze nietypowym udawać jakąś taką właśnie psychicznie chorą. Jakieś tam miny, coś tam, przywracanie oczami. I pod eskortą właśnie tej, bo taki był obowiązek widocznie, wyprowadzenie nas poprzez właśnie
bramę
z tą panią z Czerwonego Krzyża. Wyszłyśmy, Niemcy oczywiście stali na każdym skrzyżowaniu i z tą przepustką musiałam się wylegitymować tą przepustką, że jestem zwolniona z obozu, bo były nagonki na warszawiaków. Ta pani zaprowadziła nas niedaleko obozu do swojego mieszkania, przenocowała, oczywiście wykąpała. No i w prawdziwym łóżku żeśmy się przespały do rana. Z warunkiem, że musimy się wynieść z domu jej, bo brat w innym pokoju śpi i on ma o tym nic nie wiedzieć, więc ponieważ dość długo śpi, żebyśmy jak przed jego wstaniem, żebyśmy już opuściły ich dom. No oczywiście...
Udało się.
Udało się, tak. Jeszcze ciemno było, żeśmy wyruszyły. Był targ w Pruszkowie, był targ. Ponieważ nie miałyśmy pieniędzy, a jeśli, to bardzo niewiele. W związku z tym do tego Grójca było dość daleko. no mama piechotą by nie doszła, albo nie wiem, przez ileś dni może byśmy jakoś docierały. I jeden tylko z gospodarzy zgodził się za bardzo niewielką opłatą dostarczyć nas do tego Grójca. Mama oczywiście, ponieważ to był taki habeta, czy jak tam nazwać, taki bardzo koń taki zużyty, no bardzo słaby, to mama jechała na tej furmance, natomiast ja i gospodarz szliśmy pieszo koło obok. Tej fury, tak, obok, tak. No i dojechaliśmy, znaczy znaleźliśmy się w tym Grójcu u cioci. I to było wszystko. I tam mieszkałyśmy do wyzwolenia Warszawy.
I tam spotkałyście się z
Już ojczym czekał tam na nas, bo tam chyba wspomniałam, że już właśnie uciekł tam chyba z tego.
A proszę mi powiedzieć, czy może zapamiętała wszystko. Pani nazwisko tej osoby, która pomogła nie. Wam wyjść?
Tego nie powiedziałam. Więc nazwiska nie znam, imienia nie znam. Potem ona się przedstawiła, że była siostrą mojego ojczyma, szefa sprzed wojny. Czyli jakąś tam jakaś znajomość była. No przypadki zdarzyły, że się spotkali, że jakoś tam.
Przypadek spowodował, że tak to się skończyło, tak, że mogła
pomóc.
Że
ona się w ogóle zajęła tak.
Tak, tą sprawą. Tak. Proszę Państwa, to tylko jedna z niewielu opowieści wielu tysięcy osób, które znalazły się w obozie przejściowym w Pruszkowie. A dzisiejszym naszym gościem w audycji Dulak 121 Świadkowie Historii była pani Zofia Starzyk. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za tę ciekawą opowieść i przypomnienie tamtych czasów, bo ideą naszych audycji i całego cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii jest właśnie opowiadanie historii, opowiadanie losów tych ludzi, którzy przeszli przez obóz przejściowy w Pruszkowie. Bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy na kolejną audycję, a audycje Dulak 121 Świadkowie Historii pojawiają się na antenie Radia Bogoria w każdą niedzielę o godzinie 15:30. Żegnają się z Państwem Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Wojanowska.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani bardzo.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.